Takie grudne to będzie.
Tak, mówiliśmy dużo dzisiaj o braterstwie. Jesteśmy świadkami dzisiaj dużych rzeczy, naprawdę. I to są rzeczy, które są naturalne w czymś, co się nazywa ciałem Pana Jezusa. Otwórzmy 1 Koryntian, 12 rozdział. A co do duchowych darów, bracia, nie chcę, abyście byli w niewiedzy. Wiecie, że gdy byliście poganami, do niemych bożków, jak was wiedziono, daliście się prowadzić. I tacy byliśmy. Tacy byliśmy. Kiedyś dawaliśmy się prowadzić od małego do kogoś, kto do nas nie mówił, nie słyszeliśmy. W naszym życiu on nie był nam znany. To był ktoś daleki. Nie mieliśmy jeszcze otwartych uszu. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, kto mówi przez Ducha Bożego, nie powie, że Jezus jest przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego. I oczywiście jest tak, że jak ktoś chce wypowiedzieć takie zdanie, które dla niego nic nie znaczy, to może sobie powiedzieć, że Jezus jest Panem, ale to nie będzie znaczyło, że jest Jego Panem. To nie będzie wyznanie. To nie będzie prawda w jego życiu. I dopiero jak człowiek dostaje Ducha Świętego, to zaczyna po tej swojej decyzji, że oddaje swoje życie Jezusowi, to zaczyna rozumieć, co to znaczy, że On jest Panem. I od tego się właściwie cały rozdział zaczyna. To znaczy, żeby wiedzieć, jaka jest różnica między tym, co było, tym, co jest, tym, że był kiedyś jakiś niemy Bóg, a teraz jest Bóg, który nagle zaczyna mówić, że kiedyś On był może stwórcą, może kimś jeszcze, ale nie jest Panem. Nie był. I nagle Pan Jezus staje się Panem naszego życia. Czyli oddajemy Mu panowanie, oddajemy Mu wszystko. I czasem jest problem taki, że my po prostu nie bardzo przyjmujemy albo nie bardzo rozumiemy, co to znaczy, że On jest Panem. I bardzo często wydaje się nam, że ponieważ my przyjęliśmy Pana Jezusa, no to owszem, no wypowiedzieliśmy, że jest Panem, wyznaliśmy swoimi ustami, ale tak naprawdę to zaczynamy Go traktować jak kolegę, przyjaciela, i to jest coś, co jest bardzo dziwne i zwodnicze, dlatego że jesteśmy przyjaciółmi króla. Jesteśmy przyjaciółmi króla. I pamiętacie, takie są fragmenty, kiedy jest napisane, że na przykład Abraham był przyjacielem Boga, został nazwany przyjacielem Boga, prawda? Dlaczego został nazwany przyjacielem Boga? Dlatego, że zaufał Bogu, uwierzył Mu i zostało mu to poczytane jako usprawiedliwieniu, a następnie był Bogu posłuszny. I są takie dwa wydarzenia w życiu Abrahama. Pierwsze jest wtedy, kiedy Pan Bóg wyprowadził go z namiotu, powiedział: policz gwiazdy, jeśli możesz, i zobaczysz, takie będzie twoje potomstwo, chociaż był bezdzietny, nie był w stanie mieć potomstwa. I tam jest napisane, że uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. A potem stała się rzecz niezwykła, straszna, właściwie można powiedzieć z punktu widzenia ludzkiego. To znaczy, rodzi się ten obiecany potomek, czyli Izak, i w tym momencie Bóg mówi: złóż mi go w ofierze. Czyli złóż w ofierze coś, co jest ci najdroższe, i co robi Abraham? Abraham jest posłuszny. Abraham jest posłuszny w tym momencie. I w momencie, kiedy idzie na górę z Izaakiem, kiedy wznosi nóż, żeby złożyć go w ofierze, chociaż mógłby sobie pomyśleć, Panie, przecież to nie ma sensu. Najpierw mi obiecujesz coś takiego. Żądasz ode mnie, żebym w to uwierzył, a potem sam każesz mi złożyć w ofierze coś, co jest dla mnie najdroższe. Jak się czyta 22 rozdział Księgi Rodzaju, to tam jest napisane coś takiego. Jak przyszedł już z Izaakiem, podniósł ten nóż i to jest od 10 wersetu. Potem Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż, żeby zabić swego syna. Lecz anioł Pana zawołał do niego z nieba: Abrahamie, Abrahamie. A on odpowiedział: to jestem. Anioł odpowiedział: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga i nie odmówiłeś mi swego jedynego syna. Abraham podniósł swe oczy i spojrzał, oto za nim baran zaplątał się rogami w zaroślach. Abraham poszedł więc, wziął barana, złożył go na ofiarę całopalną zamiast swego syna. Abraham nadał temu miejscu nazwę Pan Upatrzy. Dlatego po dziś dzień, mówią, na górze Pana będzie upatrzony. Wtedy anioł Pana ponownie zawołał z nieba na Abrahama: przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie odmówiłeś mi swego syna, twego jedynego. Błogosławiąc, będę ci błogosławił, a rozmnażając, rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza, a twoje potomstwo odziedziczy bramy twoich nieprzyjaciół. I w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, dlatego że posłuchałeś mojego głosu. Nie wiem, czy kojarzycie takie określenie jak ratyfikacja. Kiedy jest jakaś ustawa albo jakiś tam przepis i on jest później ratyfikowany, to tak jakby potwierdzany. Bóg powiedział do Abrahama pewne rzeczy, Abraham w to uwierzył i Pan Bóg znał serce Abrahama, wiedział, co tam jest w środku, najgłębiej. Ale przyszedł taki moment, kiedy nastąpiła próba wiary. I tutaj drugi raz jest napisane, przysiągłem na siebie samego i tam jest napisane dalej, ponieważ to uczyniłeś i nie odmówiłeś mi swego syna, błogosławiąc będę ci błogosławić, a rozmnażając rozmnożę. Czyli tak, Bóg obiecał, Abraham uwierzył, zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu, Abraham został usprawiedliwiony, a ileś tam lat później Bóg od niego wymaga przejścia próby wiary. I w tym momencie tak jakby ratyfikował to przymierze, czy ten układ, czy tą obietnicę, którą wcześniej złożył. Dlaczego? Dlatego, że wiara Abrahama była powiązana z jego posłuszeństwem. Wiara go usprawiedliwiła, to wiara sprawiła, że stał się przyjacielem Boga, ale również ta wiara to było coś, co rodziło w naturalny sposób owoc w postaci posłuszeństwa. I ta wiara była tak ogromna, że jak czytamy w liście do Hebrajczyków, bo tutaj tego akurat nie czytamy, tylko w liście do Hebrajczyków czytamy, że Abraham jako mąż wiary, albo werset 11, rozdział 11, werset 17. Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, on, który otrzymał obietnicę, złożył w ofierze jednorodzonego syna. On, któremu powiedziano w Izaaku, będzie nazwane twoje potomstwo. Uważał, że Bóg może nawet wskrzesić z martwych, skąd go też otrzymał, na podobieństwo zmartwychwstania. Czyli Abraham był posłuszny mimo wszystko. Dlatego, że on wiedział jedną rzecz. Jeżeli Pan Bóg coś obiecał, to po pierwsze ma moc to uczynić, a po drugie uczyni, ponieważ się zobowiązał. Przysiąg na siebie samego. W związku z tym, no co mógł pomyśleć sobie Abraham? I tu jest napisane, co mógł sobie pomyśleć. Jeżeli Bóg zażądał, chciał, żebym ja w to uwierzył, jeżeli Bóg mi coś obiecał, a ja mam tego swojego syna zabić, to znaczy, że Bóg wskrzesi go z martwych. Nawet jeżeli ja to zrobię. Bez względu na wszystko, jeśli będę posłuszny, to Bóg znajdzie z tego wszystkiego wyjście. Znajdzie rozwiązanie. Bóg znalazł inne rozwiązanie. Abraham myślał inaczej. Ale w tym rozwiązaniu, które nastąpiło na tej górze wtedy, to tam jest też takie słowo, kiedy wcześniej Izaak rozmawia z Abrahamem i pyta go o to ogień i drwa. A gdzie jest baranek na ofiarę całopalną? Abraham odpowiedział: Bóg sobie upatrzy baranka na ofiarę całopalną, mój synu. I szli obaj razem. On mu nie powiedział tego, co Bóg mu kazał zrobić. Abraham powiedział wtedy coś, co wybiegało daleko, daleko, daleko w przyszłość. I nawet nie o tym, który się potem w tych krzakach uwikłał, bo przecież Abraham o tym nie wiedział, że tak będzie. Ale jest taki fragment, kiedy Pan Jezus rozmawia ze słuchaczami swoimi i tam jest napisane o tym, że mówi: pierwej niż Abraham był, ja jestem. I są takie słowa, które Pan Jezus mu wypowiada, że Abraham widział mój dzień i radował się. To jest chyba 10 rozdział Jana, tak mi się wydaje. Albo 11. W każdym razie Pan Jezus mówi, że Abraham to widział, Abraham się uradował. I kiedy on to widział? No widział to właśnie wtedy. I dlatego tu jest, nawet byśmy mieli w tamtych starych tłumaczeniach, że na górze Pana jest zaopatrzenie, a to ja tu widzę, że na górze Pana jest upatrzony. I ten upatrzony też umiera na górze. I teraz z jednej strony jest tak, że no my, ten Bóg, który do nas kiedyś nie mówił, on był niemy, on również niczego nie żądał. To znaczy, były jakieś przepisy, tak? Umówiliśmy się z nim na jakieś tam, na coś tam i to takie było lajtowe, że się tak wyrażę. No on co żądał? Żebyśmy przyszli do spowiedzi, żebyśmy tam zapukali, a że ktoś zapukał i tak dalej, i tak dalej. Jakoś tak odpowiadało to obu stronom, ale to nie wymagało wtedy od nas czegoś takiego jak oddanie całego swojego życia i potraktowanie tego Boga jako Pana wszystkiego. I zobaczcie, jak czasem nam jest trudno rzeczywiście przypomnieć sobie, że On jest Panem wszystkiego, każdej naszej sytuacji. I przychodzą sytuacje trudne, przychodzą właśnie jakieś próby. I teraz jest pytanie, w jaki sposób my się zachowujemy, jak ja się zachowuję w momencie, kiedy przychodzi taka próba. Czy to jest tak, że ja wierzę, że wbrew wszystkiemu, skoro Bóg do tego doprowadził, to daj wyjście. I tak jest napisane w pierwszym liście do Koryntian, tak, w 10 rozdziale, że jeżeli nie będą na was przychodzić doświadczenie, które by przekraczało siły ludzkie, ale jeżeli przyjdzie doświadczenie, to Bóg da siły, żebyście mogli znieść. I to jest też dla nas taka obietnica, że w każdym doświadczeniu my możemy na Pana Boga liczyć, że przypadków nie ma. To jest cały skutek, cały efekt tego, że człowiek się zbliża do żywego Boga i Bóg mu mówi: no, życie za życie. Do tej pory byłeś Panem swojego życia, ale teraz pozwól, że ja będę Panem twojego życia. I po pierwsze uratuje cię to od potępienia, a po drugie zobaczysz, że teraz się dopiero zacznie nowe życie. I to życie w obfitości. Każdy, kto przeszedł coś takiego i każdy, kto rozumie, że z jednej strony usprawiedliwienie jest wiary, a z drugiej strony na usprawiedliwieniu się nie kończy, tylko się zaczyna dopiero. To znaczy tak, Panie, zostałem usprawiedliwiony, uwierzyłem, łaską zostałem zbawiony i jest w tym, w liście do Efezjan, który tak przecież często się, tak często się cytuje, to jest list do Efezjan, rozdział 2. I tam jest napisane coś takiego, że łaską jesteśmy zbawieni. Trudno nam to na początku może przyjąć. I pamiętam, że jeszcze kiedy mi to mówiono, jak jeszcze, zanim się jeszcze nawróciłem, to mi się wydawało, że to jest strasznie proste, to jest za proste, to nie może być takie proste. Ale przecież ta prostota to jest właśnie dobra nowina. I kiedy czytamy Efezjan 2 rozdział, to tu jest napisane tak, że i was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i grzechach, w których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Tacy byliśmy. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował, i to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni. I razem z Nim wskrzesił i razem z Nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie. To znaczy, że Pan Jezus, który wstąpił do nieba, poprzedza nas wszystkich. Poprzedza nas wszystkich, czyli w Nim. I to jest bardzo ważne wyrażenie. W Nim, bo to wszystko jest w Nim. W Nim jesteście usprawiedliwieni, w Nim jesteście wybrani. Jeżeli jesteście w Nim, to trwajcie w Nim. Cały czas wszystko jest w Nim. Całe życie nasze powinno być w Nim. Albo jesteśmy w Nim, albo gdzieś zaczynamy odchodzić poza Niego, tak? Jeżeli już gdzieś tam zaczynamy odchodzić, to jest bardzo niebezpiecznie, trzeba szybko wracać. I nawet jest napisane w liście w objawieniu, że Pan Jezus, no, mieli być w Nim, a wystawili Go na zewnątrz, tak? I jest napisane, pukam i aż mi ktoś otworzy i będę wieczerzał, a On ze mną. I teraz jak się czyta dalej ten list do Efezjan, drugi rozdział, to jest napisane, aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski przez swoją dobroć względem nas i znowu w Chrystusie Jezusie, w przyszłych wiekach, czyli daleko, daleko w przyszłości. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, to jest dar Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Czyli to jest tak, że zbawienie jest darem od Boga i człowiek nie może przypisać sobie absolutnie żadnej chwały. Żadnej. Jeżeli jest umarłym i zostaje wskrzeszony, nic nie może sobie przypisać. Jeżeli był żebrakiem i dostaje skarb, to też nie może sobie przypisać chwały za to, że on przyjął ten skarb. Jeżeli jest ratowane mu życie i ktoś mu ratuje to życie, to przecież żaden przytomny człowiek nie powie, że on sobie przypisał jakąkolwiek chwałę za to, że dał się uratować. Nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił. Żadna chwała nam się nie należy. I dalej werset 10. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Czyli jesteśmy stworzeni w Chrystusie, ale nie jesteśmy stworzeni w Chrystusie i koniec, i na tym wszystko, i teraz się tylko cieszyć, że jesteśmy stworzeni w Chrystusie. Jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Czyli do posłuszeństwa, krótko mówiąc. Jest wiara, ona musi owocować posłuszeństwem, dlatego że ta sama wiara bez czegoś takiego jest martwa. I teraz w związku z tym, ponieważ tak jest, to jak wrócimy do pierwszego listu do Koryntian, to tam dalej jest mowa o tym, że każdy człowiek, który w ten sposób zrodził się z Boga, wchodzi w coś takiego, co nazywa się społecznością wywołanych, jak to jest napisane w oryginale, czyli eklezją, czyli kościołem. I ta społeczność wywołanych ma to do siebie, że, jak czytamy werset rozdział 12, No tam jest napisane tak, od wersetu 4. Różne są dary, lecz ten sam Duch. Różne są też posługi, lecz ten sam Pan. I różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A każdemu jest dany przejaw Ducha ku wspólnemu, dla wspólnego pożytku. Czyli przejaw Ducha, czy Duch Święty jest nam dawany nie po to, bo jest napisane, że dzieci Boże to są ludzie, których Duch Święty prowadzi. Teraz to jest prawda, że Duch Święty prowadzi tych, którzy są dziećmi Bożymi i rzeczywiście tak jest. On do nas mówi, On nas prowadzi, On nam odpowiada w naszym osobistym życiu. Ale Duch Święty daje również dary po to, po co? Ku wspólnemu pożytkowi. Czyli mamy z jednej strony to, że każdy z nas jest zbawiony, każdy jest dzieckiem Bożym z osobna, a z drugiej strony, ponieważ każdy z nas stał się dzieckiem Bożym z osobna, to każdy również staje się członkiem ciała, czyli Kościoła. I teraz zaczyna się właśnie mowa o tym, po co Duch Święty wyposaża. Ano dla wspólnego pożytku, nie dla mojego. Jednemu bowiem przez Ducha jest dana mowa mądrości, drugiemu mowa wiedzy przez tego samego Ducha, innemu wiara w tym samym Duchu, innemu dar uzdrawiania w tym samym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozróżnienie duchów, innemu różne rodzaje języków, innemu tłumaczenie języków. A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna jak chce. Jak bowiem i ciało jest jedno, a członków ma wiele i wszystkie członki jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus. Bo wszyscy przez jednego Ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czyli zanurzeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. Wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego Ducha. No i teraz wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej. To znaczy, jeżeli jesteśmy członkami jedni drugich, to teraz pytanie, co to tak naprawdę znaczy? I jeżeli tak jest rzeczywiście, to będziemy tęsknić, będziemy się miłować, będziemy w stanie się poświęcić. I jak się przeczyta pierwszy list Janowy na ten temat, to po prostu naprawdę człowiek musi sobie zadać parę poważnych pytań. Czy rzeczywiście tak miłuję brata, że jestem gotów się poświęcić? Czy rzeczywiście tak miłuję brata, że o nim myślę, że o nim tęsknię, że za nim tęsknię? I to jest naprawdę weryfikacja. W związku z tym albo jesteśmy jednym ciałem, a każdy z nas jest członkiem tego samego ciała, albo jesteśmy jakimś zbiorowiskiem ludzi, którzy przychodzą w jednym miejscu, się gromadzą, a następnie się rozchodzą. I to jest cały czas coś, o czym musimy pamiętać. Bo ostatnio było tak, to jest prawda, ja was przepraszam wszystkich, zająłem się swoimi sprawami, to znaczy dzieci przyjechały, miesiąc wyjęty, i tak naprawdę to rzadko kiedy myślałem o kimś innym. Nie powinno tak być. Po prostu nie powinno tak być. I ja przepraszam wszystkich. I teraz, jeżeli ktokolwiek ma taki problem, że zaczyna mu to przesłaniać rzecz najważniejszą, to znaczy to, że Bóg chce, żebym ja nie żył sam dla siebie, dla moich spraw, to niech pokutuje, to niech wraca na ścieżki pańskie i niech się zaczyna modlić, żebyśmy tworzyli rzeczywiście jedno ciało i żeby również nie było tak, że ktoś powie, nie jestem ręką, to nie należę, jeżeli ucho powie, ponieważ nie jestem okiem, nie należę i tak dalej, bo jeżeli się przestajemy nawzajem sobą zajmować z miłości, to ktoś może sobie pomyśleć, że ja jestem jakiś gorszy, tak? Bo gdzieś tam na uboczu zostałem, to może ja rzeczywiście nie należę, bo nie jestem tym czy tamtym, który jest rozchwytywany albo jest bardzo popularny. Nie może tak być. I nie może ktokolwiek powiedzieć, jakby oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogą nie potrzebuje was. Przeciwnie, o wiele bardziej są potrzebne te członki ciała, które wydają się najsłabsze, a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym otaczamy szacunkiem, a nasze wstydliwe członki otrzymują większe poszanowanie. To jest miara. To jest miara właśnie. jak wielkie poszanowanie otrzymują te najbardziej wstydliwe członki, to jest miara szacunku dla ciała. W związku z tym, to trzeba sobie, że tak powiem, wziąć do głowy i to my wszyscy musimy to zrobić, naprawdę wszyscy, żeby mieć taką troskę o siebie nawzajem z poszanowaniem tych, którzy są najsłabsi. Przyzwoite członki tego nie potrzebują, lecz Bóg tak ukształtował ciało, że dał członkowi, któremu brakuje czci, więcej szacunku. Jeszcze lepsza rzecz. I dlatego jest napisane, że okazujcie sobie szacunek, tak? Czyli traktujcie siebie, każdy niech traktuje innych jak wyżej stojących od siebie. Bo nawet kiedy są słabsi, może mniej wiedzą, może są młodsi w wierze, może mają w tej chwili jakieś problemy, ale właśnie dlatego się trzeba nimi zająć, dlatego trzeba ich okryć, dlatego trzeba z nimi płakać, dlatego trzeba z nimi być. I teraz albo tak będzie, albo tak nie będzie, krótko mówiąc. I jeżeli Słowo Boże tak mówi, to znaczy, że Kościół taki ma być. Jeżeli to wszystko jest teoria, to znaczy, że Kościół jest teoretyczny. Więc naprawdę jestem dzisiaj taki, że tak powiem, poruszony tym, co się dzieje, prawda? Tym że jesteśmy razem, że się rodzi nowe życie, że jest takie nawołanie, ja takie czuję, takie nawołanie do tego, żeby się wziąć do takiej roboty, jak do takiego sfunkcjonowania, jak to ciało funkcjonuje, jak powinno funkcjonować. Więc jeśli mamy ten problem, że mamy na dzisiaj coś takiego, co jest nasze, idźmy do Pana, zapytajmy Go, jakie problemy mają inni. I wtedy przestaniemy tylko myśleć o końcu własnego nosa. Amen.
Amen.